Moi drodzy, witamy w kolejnym Quest Talku. Tak jak zapowiedzieliśmy w ostatnim, dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyła edukacji oraz możliwości, jakie się z tą edukacją wiążą.
Albo niemożliwości.
Albo niemożliwości, i to w kontekście polskim, jak i w kontekście edukacji na świecie, konkretnie w Stanach Zjednoczonych, prawda? Bo stamtąd możemy czerpać przykłady ze względu na twoje doświadczenie.
Tak, to bardziej bym postawił Europa versus Stany Zjednoczone, no i też na przykład Afryka czy Azja, także możemy mieć tutaj spojrzenie troszeczkę szersze. Ale przede wszystkim to jest spojrzenie na to, co my mamy tutaj w Europie, tak? Bo tutaj odchodziłbym od tematu tylko i wyłącznie Polski, bo wbrew pozorom bardzo wiele obszarów, które są charakterystyczne dla Polski, są tak naprawdę charakterystyczne dla Europy.
Mhm. Wiesz, powiem ci, czego mnie nauczyła szkoła. Że najważniejszą rzeczą w szkole jest przerwa, bo przerwa nauczyła mnie tego, że socjalizowanie się, nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale zdobywanie nowych znajomości, albo utrzymywanie znajomości, albo obserwacja tego, kto z kim, kto trzyma, kto jaki jest i tak dalej, pozwala ci zobaczyć, jacy są ludzie. Z tymi ludźmi później będziesz pracował i żył już w dorosłym społeczeństwie.
A ja się chyba z tobą nie zgodzę. To jest twoja opinia.
Przynajmniej dla mnie, tak.
Ale nie wiem, czy dobrze to zdefiniowałeś.
Może nie, ale powiedz, no, jak to zrozumiałeś.
Pozwól, że się do tego odniosę. Mhm. Ja myślę, że tego szkoła cię nie nauczyła. Myślę, że ty teraz wyciągasz wniosek, opisując, czym jest przerwa. Natomiast to, czego cię nauczyła, to to, że nauczyciel jest najważniejszy i szkoła cię nauczyła tak kombinować, aby uniknąć narzucanych różnego rodzaju tematów. Ja ciebie znam.
O, to na pewno. Tak? Tak.
Ja ciebie znam. Ja teraz mówię konkretnie o tobie, bo wiele dzieciaków się podporządkowało systemowi. Ale szkoła nas nauczyła, że nauczyciel jest najważniejszy, a uczeń jest mało istotny.
I to jest walka pomiędzy nauczycielem i uczniami, prawda?
A przerwa była tym fajnym, co cię motywowało do
przychodzenia do szkoły.
W miarę. Przychodzisz do szkoły, to przychodzisz dlatego, że musiałeś.
Oj.
Ale
musiał mojej mamy zapytać, czy przychodzi.
Niejako to były te obszary motywacji, które powodowały u ciebie radość, że pewne rzeczy się działy. Oczywiście mogły być przedmioty takie jak WF, nie? Które nas też jarały i było fajnie, no bo tu akurat mamy wspólną przeszłość, zresztą koszykarską.
Tak.
A chociaż nie tylko, bo ja zagarnąłem sport. Nie, no to później, ale ja też uprawiałem parę innych sportów. Mhm. Równocześnie w piłkę ręczną na przykład przez pewien czas. I to
kontuzjogenne w bardzo, no?
Bardzo, no to najbardziej kontuzjogenny sport wśród tych sportów piłkarskich. Ale wracając, i myślę, że to jest ważne, żeby zdać sobie z tego sprawę, że nasz system edukacyjny, w którym żeśmy się wychowywali, system europejski, to jest system, w którym najważniejsze jest nauczyciel. To jest po prostu z założenia jakąś bzdurą totalną.
To się zmieniło, ja ci powiem, to się zmieniło, ale w złym tego słowa znaczeniu, bo kiedyś, kiedy, tak jak ja na przykład słyszałem relacje moich rodziców, że jak ich rodzice przychodzili do szkoły na wywiadówkę, to nauczyciel był czymś w rodzaju Boga, dosłownie. A teraz się to odwróciło i teraz nauczyciel w zasadzie to niewiele może, bo zaraz przychodzą rodzice i mówią, a dlaczego pan tutaj podniósł głos na mojego Krzysia, jak on jest taki genialny, prawda? Tu się okazuje, że Krzysio to jest kawał łobuziaka, wcale taki genialny nie jest. Natomiast dla mnie w tym całym systemie edukacji felerne jest to, że dalej uczy się pamięciówek, dalej uczy się na pamięć, kiedy świat poszedł do przodu, już informacja może być odnaleziona bardzo szybko, że nie uczy się myślenia, uczy się zapamiętywania. I tego, że w zasadzie świat na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat poszedł tak szybko do przodu, że system edukacyjny absolutnie za tym nie nadążył.
To myślę, że to jest bardzo charakterystyczne. Bardzo łatwo jest wstawić nową maszynę, nowy komputer, nowy aparat, nową kamerę, ale postawić tam człowieka, który ją czuje, rozumie, wstawić nowy system myślenia adekwatny do wymogów tej nowej sytuacji jest o wiele trudniejsze. Jest takie powiedzenie, że jeżeli firma rozwija się szybciej na zewnątrz niż wewnątrz, to jest początek końca
paralela tutaj jest w tym, że
można zbudować wiele lokalizacji, jak coś się rozwija, klienci wpłacają pieniądze, inwestujemy i tak dalej, ale od wewnątrz trzeba tym zarządzić, a kompleksowość zarządzania zmienia się. I to jest w ogóle osobny temat, jak się zmienia. Się okazuje, że grupy historycznie w czasach pierwotnych były takie etapy do 50 osób, później kiedy środowisko mogło być zbudowane ze 100, powyżej 50, 150 to był następny skok komunikacyjny i wtedy było możliwe, żeby naraz w jednym zespole było 150 osób na jednym terytorium, a później 150 osób było kolejną barierą. I wtedy dopiero nastąpiło otwarcie, ale wtedy, kiedy człowiek umiał już wyrażać, komunikować się abstrakcyjnie, czyli umiał opisać, co jest zarobkiem. Tak teraz rzuciłem taki temat, który może intrygować. Kiedyś pewnie do niego wrócimy, to nawet sugeruję, żebyśmy wrócili, bardzo ciekawe, ale my, biorąc pod uwagę proces edukacji, zawsze jesteśmy trochę do tyłu, a szczególnie jeżeli chodzi o edukację związaną z tym, że nauczyciel, który się uczy, to nie jest pojęcie dla nas charakterystyczne.
Zupełnie.
Prawda?
Nauczyciel jest alfą i omegą, zna cały program od deski do deski i tylko to przekazuje.
I tak jak lekarze się muszą uczyć, już dzisiaj wiadomo, nie jest tak, że się nauczyli, tylko non-stop muszą rozwijać, bo to już jest
rozwijać,
bo po prostu nie dadzą rady. Tak samo jak ludzie w IT muszą non-stop się uczyć, rozwijać i tak dalej, bo jeżeli tego nie zrobią, to po 5 latach właściwie po angielsku jest słowo obsolete, czyli są już wyeliminowani z rynku, to już przestaje istnieć. A z edukacją jest inaczej. Systemy pozostają, tego rozwoju nie ma. Zresztą ja to już nie jest odkrycie, to jest dla mnie bardzo charakterystyczne, że to jest bardzo brutalne i tutaj wielu nauczycieli się oburzy, bo powie ja, ale mnie nie interesuje, co nauczyciel sądzi o sobie. Ja patrzę przez statystyki. Nauczyciele są najtrudniejszym obszarem edukacyjnym, jaki jest. Generalnie nie chcą się rozwijać. Także, bo tak system edukacyjny jest. No tak, tak samo jak z prawnikami, tak samo jak z lekarzami, ale tylko chcę powiedzieć taką rzecz, że jakby reagując na to, co powiedziałeś, szkoła nie uczy nas upraszczania, zawężania, koncentracji.
Zupełnie.
A czym większe zamieszanie, a szczególnie teraz w ekonomii chaosu, kiedy napływ informacji jest ogromny, kiedy nie jesteśmy w stanie ogarnąć tych informacji, kluczem jest umiejętność skupienia się, wybranie tak zwanych punktów skupienia i pomimo tego, że bombarduje nas cała masa rzeczy, to skupić się na kilku i czym większe zamieszanie, tym większe skupienie. A my uczymy się ogarniania wszystkiego i my jakby mamy w podświadomości coś takiego, że jeżeli coś się dzieje nie tak, to trzeba to opanować. A tu chodzi o to, że trzeba tak działać, żeby było opanowane, a nie trzeba to opanować naszymi ręcami.
Tak.
I tego nas szkoła nie uczy. I to, co powiedziałeś słusznie, Pareto, tak? Gdzie dzisiaj już samo pojedyncze Pareto, czyli zasada 80-20 absolutnie nie wystarcza. Już jest potrzebne podwójne i potrójne prawo Pareto.
Jest ten 1%, prawda?
Który
jest odpowiedzialny za 50%.
Potrójne prawo Pareto wprowadziłem na rynek jako koncept. No, już będzie z 5-6 lat temu. Dokładnie w tym momencie musiałbym sobie sprawdzić, kiedy to opublikowałem pierwszy raz. Tak? Zresztą nie tylko ja, bo dzisiaj już na świecie są inne osoby, które także to jakby korzystają z tego. Skorzystują, doszli do tego równolegle. Tak? Do tego, co jak moje prace postępowały rozwojowe w tym temacie.
W szkole jest jeszcze coś takiego, że wszyscy nauczyciele uważają, że ich przedmiot jest najważniejszy. Narzucają maksymalny fokus na ten przedmiot i faktycznie to skupienie, jak ktoś jest wybitnie ukierunkowany na przykład, nie wiem, humanistycznie, ściśle, w nauki przyrodnicze, tu nie ma czegoś takiego, że będziemy to dziecko prowadzić zgodnie z jego zainteresowaniami. Nie, musisz cały program znać, co więcej, musisz mieć z całego programu dobre oceny, żeby się później na studia dostać, takie, które by ci później odpowiadały. No i faktycznie te dzieci kończą jako młodzi, wypaleni ludzie. Jak w takim razie, jak znaleźć sobie, bo kolejnym naszym tematem będzie motywacja. Jak znaleźć sobie te pokłady, żeby w tym systemie edukacyjnym, bo systemu nie zmienimy, jak w tym systemie edukacyjnym uczyć się, żeby później przynosiło to dobre efekty, żeby później być takim człowiekiem, który wychodzi na rynek pracy i mówi jest.
Jak się nie dać zgwałcić przez ten
jak
system edukacyjny?
Da, dokładnie
to
tak.
Bardzo brutalne, ale
tak, tutaj, tak, dokładnie tak.
Tutaj pojawia się parę rzeczy, mianowicie system edukacyjny, powiedziałeś, przedmiot ważny dla każdego nauczyciela. No, jak już mowa o systemach Stanów Zjednoczonych, tam nie ma fizyki, matematyki i tak dalej, tylko jest science.
Science. Mhm.
I tam się łączy. Tak samo nie uczy się geografii, historii osobno, tylko uczy się razem.
No tak, bo to jest jedno z drugim. To jest
prosta zasada. Ja teraz powtarzam to za każdym razem, że wybierzesz sobie 5 słów, jakichkolwiek. Ostatnio używam takiego porównania. Słoń, tramwaj, chłopczyk, kapelusz, słońce. Masz 5 słów i teraz zapamiętaj je. No jak będziesz kuwać po prostu, to zapamiętasz lub nie, ale raczej mało zapamiętasz. Jeżeli ułożysz z tego historię, prawda, że słoń w kapeluszu...
Oczywiście.
Ponieważ było słońce, więc szedł, napkał tramwaj, w którym jechał chłopczyk. Tak? I teraz jeżeli... Ty kojarzysz, że ten kapelusz jest ze słońcem, że był to słoń, bo od czegoś zaczynamy, wizualizujemy to, widzimy tego chłopca w tramwaju, jak ten tramwaj przejeżdża i słoń to napotyka, jesteśmy w stanie to powtórzyć. I tak powinna wyglądać edukacja.
Mentaliści używają czegoś takiego jak pałac pamięci.
Nie wiem, czy...
Okej, okay, no widzisz, no to ja się czegoś uczę od ciebie. Domyślam się, co to jest, tak? Domyślam się, co to jest. I w związku z tym już sam system edukacyjny jest tak ustawiony, który powoduje, że wszystko jest rozrzucone, tak? I nie pokazuje. A teraz, jeżeli my mamy historię i geografię, to uczymy się wynikowości, tak? Układ wynikowo-skutkowy, przyczynowo-skutkowy. Jest jakaś przyczyna, jest skutek, tak? My w ogóle uczyliśmy się dat. Nie rozumiemy do dzisiaj, z czego wynika, że Sobieski pojechał pod Wiedeń. Nam się wydaje, że pojechał pobić Turków, bo to było jego ambicją, żeby ratować Austriaków. Co było bzdurą, bo to Francuzi byli w koalicji z Turkami i to był główny powód, dla którego pojechał. Bo gdyby Francuzi nie byli w koalicji z Turkami, to nigdy mądry polski król, strateg nie pojechałby taką ginąć za kogoś, tak? I w związku z tym myśmy się takich rzeczy nie uczyli. I teraz pytanie brzmi, jak w tym wszystkim sobie dawać radę? I w systemie, w którym oceny są wyznacznikiem jakości.
Nie zatracić siebie, prawda?
Nie zatracić siebie, ale przede wszystkim właśnie ratować siebie, bo zatracamy siebie wtedy, gdy się podporządkowujemy. Często rodzice do mnie przychodzą. Ja mam bardzo często taki przypadek. Panie Krzysztofie, co mam zrobić, bo moje dziecko nie uczy się
zdolny
najlepiej.
Zdolny, ale leń.
Zdolny, ale leń. Nie uczy się
to
najlepiej.
Ja.
No ty jesteś skrajnym przypadkiem, także
lenistwo.
Tak, ty jesteś taki,
niezdolności.
Tak, ty jesteś zdolny, bardzo zdolny, ale bardzo leni. Coś ci się w życiu nie udało i odniosłeś sukces, tak?
Tak.
Bo byłeś zaprogramowany przez nauczycieli, że to ten, który do niczego nigdy nie dojdzie. Ale to jak w tym kawałku.
Jakbyś tam był.
Tak, widzisz, no to takie. Prorok, ty co? W każdym razie to, co jest ważne, kiedy rodzice do mnie przychodzą i mówią, co ja mam zrobić, mój syn się nie uczy najlepiej. No ale jak? Jakie ma oceny? No ma trójki, czwórki, no a ma piątki, szóstki? No tak, ale wie pan, to ma z matematyki, z tego, ale z polskiego. Nie ma, albo odwrotnie, nie? Że ma tam z polskiego, z innych, z tego, ale z matematyki się niedobrze uczy. I co ja mam zrobić? A ja wtedy takiemu rodzicowi mówię, pójść do nauczyciela i powiedzieć, żeby się odwalił, przepraszam, że tak mówię brzydko, a żeby się odchrzanił od dziecka, powiedzieć nauczycielowi, proszę pana, do nauczyciela, nauczycielki, proszę zadbać o to, żeby moje dziecko na trójkach, czwórkach w przedmiocie matematyka, którego nie lubi i on nie będzie nigdy matematykiem, a przynajmniej na razie na to wygląda, żeby dziecko się nie stresowało, niech ono sobie przez to przejdzie, bo ono będzie na przykład, nie wiem, śpiewać, tańczyć, albo pisać wiersze, albo pisać książki, albo będzie ekonomistą, albo i tak dalej. W związku z tym trzeba zadbać o pewne podstawy. Zresztą to jest też niezwykle charakterystyczne, prawda? Bo w biznesie my to znamy, że jeżeli w czymś jesteś bardzo słaby, w czymś jesteś bardzo słaba, w czymś jesteś średni, a w czymś jesteś bardzo dobry, to pytanie brzmi, a co powinieneś robić z tymi talentami, umiejętnościami lub z brakiem umiejętności czy brakiem predyspozycji? No przede wszystkim nigdy w życiu nie ciągnąć tych najsłabszych rzeczy w górę, bo to po prostu nie ma żadnego sensu. Mhm. Jeżeli ktoś ma totalną awersję do liczb, ma totalną awersję do siedzenia przy komputerze, do robienia tabelek i tak dalej, to uczenie się tego i wmawianie, że ja powinienem się nauczyć, jak to robić, jest bzdurą. Ja powinienem uczyć się, jak w życiu dawać sobie radę poprzez to, że będę robił te rzeczy, w których mam talent, na tym się skupiać, a jeżeli mogę, to tak się ustawiam, że tabelki mi nie były potrzebne lub konieczne lub potrzebne na tyle, tak? A jeżeli mi są konieczne, to tam powinienem postawić zabezpieczenie w postaci systemu, systemu, innej osoby, mieć taką pracę i tak dalej. I to jest podstawowe założenie. Natomiast te średnie rzeczy powinienem ciągnąć w górę o tyle, o ile one jako tworzą pewną całość z tym, w czym jestem bardzo dobry. Mhm. Czyli zawsze powinienem iść tam, gdzie jestem bardzo dobry. I systemy edukacyjne na świecie, tutaj akurat wiem, że paradoksalnie ten element, mówię paradoksalnie, istnieje właśnie w systemie niemieckim, gdzie się wyciąga te dzieciaki, które są lepsze, prawda? Nie ma tej urawniłowki, że wszyscy idą równo i tak dalej. I to jest akurat plus tego systemu, on ma jeszcze inne elementy w sobie, bo to programowanie znowu tam jest bardzo silne, więc to jest negatyw. Ale to jest akurat pozytyw. Popatrz, powiedziałem coś ciekawego o naszych sąsiadach, coś pozytywnego. To takie jest z tego.
Zrobimy zdjęcie z tej stopklatki.
Z tej stopklatki, tak.
Powisimy to gdzieś.
Tak. I ten system cały jest taki właśnie, że on próbuje powiedzieć, że wszyscy powinni być dobrzy we wszystkim, co jest totalną bzdurą, bo to jest troszeczkę tak jak za komuny było, że socjalizm równa inżyniera, znaczy naukowca z inżynierem, inżyniera z chłopem, a chłopa, znaczy z robotnikiem, robotnika z chłopem, a chłopa z ziemią. I to było takie powiedzenie. I tak samo to, ciągnięcie wszystkich w dół. No ale taki jest zamysł, bo nasz system edukacyjny to jest system, który wywodzi się z założeń, które zostały wprowadzone przez system religijny, tak? Który z założenia 700 lat temu miał indoktrynować, miał uczyć, miał ustawiać, programować tych ludzi, którzy idą do szkoły. Więc szkoła była, wiadomo, prowadzona właśnie przez kler. I to powodowało, że ten system nie skupiał się oczywiście na tym, żeby był efektywny. Najważniejszy w środku był oczywiście ten, który uczy, co jest bzdurą, a nie uczeń. Nie wyniki były ważne, tylko pytanie brzmi, czy ja mogę kontrolować i sterować tymi ludźmi. No i teraz pojawiło się twoje pytanie. Co w związku z tym robić? No bo jak mamy takiego małego dziecka jednego, taki dziecek sobie idzie do szkoły, no to jak nim zarządzać w rozumieniu, jak pomagać temu dziecku, jak go ustawiać, a później jak to dziecko, które już jest nastolatkiem i tak dalej, ustawiać tak, żeby ono samo sobie dawało radę. Co robić na studiach? Czy iść w ogóle na studia? To są takie pytania niezwykle trudne dzisiaj.
Słuchajcie, reasumując, nie dajcie się zaprogramować, bądźcie wierni swoim przekonaniom. Sukces czai się wszędzie, można powiedzieć. Ja wam powiem tylko tak, na sam koniec. Nie wiem, czy słyszałeś kiedyś o czymś takim jak samosprawdzająca się przepowiednia. Był taki eksperyment zrobiony.
Self-fulfilling prophecy.
Dokładnie tak, dokładnie tak. I chodziło o to, że badacze poszli do szkoły, wzięli sobie losowo kilka osób, zrobili wszystkim test i losowe, tam nie wiem, Marysia, Krzysio, ktoś tam jeszcze i powiedzieli nauczycielom, słuchajcie, to są jednostki wybitne.
Tak.
I co się
Znam
później stało?
Znam ten eksperyment, opowiedz go, bardzo ciekawy.
I co się później stało? Okazało się, że sprawdzając wyniki tych właśnie przypadkowo wybranych dzieciaków, okazało się, że te dzieciaki faktycznie w klasie
mają
zaczynały tak przodować, tak? Co się, dlaczego tak się stało? Bo nauczyciele podchodzili do nich inaczej. Bo nauczyciele stwierdzili, a tak, to Jasio jest wybitny, to ja Jasiowi poświęcę nieco więcej uwagi. Także pamiętajcie, że to jest wszystko naprawdę kwestia nastawienia i nie zatracenia siebie. Każdy z nas może być w dziedzinie, która go kręci, kimś, kto osiągnie sukces, niekoniecznie mając piątki z każdego przedmiotu. Nie dajcie się.
Ja tutaj dodam pewną rzecz a z tym osiąganiem sukcesu. Ja mam taką propozycję, żeby podejść tak zdroworozsądkowo, bo my używamy takiego skrótu osiągnięcie sukcesu, ale...
Czym jest sukces?
Ja proponuję, żeby dążyć do tego, aby odkryć to, co lubię robić i nazwijmy to takim nie sukcesem, ale
szczęściem.
Radością życia,
szczęściem.
Czy drogą do szczęścia, to jest to, że ważne jest, żeby obudzić się pewnego dnia i powiedzieć, moje życie jest w środowisku, w jakimś układzie, tak, w który się wstawiłam sama, bo chciałem. I to jest coś, co lubię robić. I
dokładnie w tym... tak definiuje sukces. Tak, dokładnie tak. To jeżeli... nie są Bentleye.
Tak, pozwolimy sobie... No uważaj, bo ja akurat uwielbiam Bentleya.
To jest twój sukces. Jeżeli będziesz miał Bentleye, to masz sukces.
Na ten temat się nie będziemy wypowiadać. jeśli się obudzimy pewnego dnia i powiemy, ja robię to, co lubię, to już jest jestem wtedy w kategorii ludzi, którzy mają o wiele większe szanse przeżywania tego życia w pełni.
Przeciągnął się nasz podcast, natomiast mam nadzieję, że nie będziecie mieli nam tego za złe i wysłuchaliście z ciekawością tego, co miał Krzysztof oraz moja skromna, nieskromna osoba do powiedzenia.
Dobrze, bo ty masz trochę do powiedzenia i fajnie,
niekoniecznie,
bo tu
logicznie,
partnerami.
Ale w każdym razie zapraszam was na kolejny podcast, w którym porozmawiamy sobie o tym, że jak już wiemy, co chcemy robić, albo znajdziemy siebie, to żeby znaleźć motywację i pokłady siły, żeby to dalej zrealizować. Także bądźcie z nami i jak się wam podobało, to łapki w góry, subskrypcje. Będzie nam bardzo miło. Dziękujemy bardzo. Paweł Biński i Krzysztof Sarnecki.